To nie jest pierwszy raz, kiedy prezydent Zełenski w taki sposób zachowuje się wobec Polski, w taki sposób zachowuje się wobec Polaków, w taki sposób zachowuje się wobec narodu i państwa, które udzieliło bardzo dużej pomocy walczącej Ukrainie. Pan prezydent miał wiele dobrych zapowiedzi w czasie kampanii prezydenckiej, no tylko się potem okazuje, że część tych ustaw, które my jako Konfederacja krytykowaliśmy, są przez pana prezydenta akurat podpisywane.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu. To jest program Warzecha Kontra. Dzisiaj z gościem zdalnym, którym jest pani europoseł Anna Bryłka, Konfederacja, Ruch Narodowy, Grupa Polityczna Patrioci dla Europy. Kłaniam się pani poseł.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Chyba powinienem zgodnie z trendem, który dzisiaj panuje w rozmowach z politykami, zapytać, a czy pani korzystała z saloniku VIP?
Nie korzystałam nigdy z saloniku VIP, więc to jest tylko i wyłącznie przywilej polityków koalicji rządzącej, więc jeśli ktoś chce szybciej dotrzeć do lekarza, no to ja mam chyba tylko jedną radę, zapisać się do Koalicji Obywatelskiej i to wtedy chyba jest szybsza ścieżka dotarcia do lekarza.
Ale z ciekawości zapytam, a jak wygląda opieka medyczna w przypadku europosłów? Czy jest jakaś specjalna klinika, jakiś szpital, jakiś program opieki medycznej? Jak to jest z europosłami?
Z tego, co ja wiem, tak, bo ja też nie jestem tutaj specjalistą, czy nie korzystam aż tak z opieki zdrowotnej tutaj na miejscu w Brukseli. Natomiast z tego, co wiem, no to my po prostu korzystamy normalnie tutaj z ochrony zdrowia w Brukseli czy w Strasburgu. Natomiast mamy tutaj na miejscu w Parlamencie Europejskim takiego na stałe dyżurującego lekarza, który no po prostu jest takim lekarzem nie tylko chyba dla posłów, ale przede wszystkim dla pracowników, dla osób tutaj przebywających w Parlamencie Europejskim. Więc mamy takiego dyżurującego lekarza. Raz korzystałam z takiej, w razie potrzeby korzystałam właśnie z takiej możliwości, więc jest tutaj lekarz dostępny na miejscu. Natomiast nie mamy tutaj jakiegoś specjalnego ubezpieczenia czy jakiegoś tutaj specjalnego wyjątkowego traktowania. Korzystamy z systemu tak jak każdy obywatel.
Co się dzieje, pani poseł, z relacjami polsko-ukraińskimi, pani zdaniem? I w którą stronę to pójdzie, biorąc pod uwagę, jaka jest reakcja pana prezydenta Zełenskiego na odebranie Orderu Orła Białego, ale także innych polityków ukraińskich, polityków polskich?
Panie redaktorze, ja mam takie poczucie, że przez wiele miesięcy, przez te ostatnie lata od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, to, że Polska i Ukraina, mając wspólnego przeciwnika, jakim jest Rosja, ustawiła taką i w polskim społeczeństwie, i w polskiej klasie politycznej takie przekonanie, że wszystkie interesy między Polską a Ukrainą są zbieżne, że o żadnych różnicach nie można mówić, że jeśli Ukraina w pewien sposób czy nas atakuje Polskę, czy właśnie tą decyzją ostatnią prezydenta Zełenskiego nazywa jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA, no to są działania antypolskie, to są działania, które miały wywołać kolejny konkretny efekt tutaj w polskiej debacie publicznej. I mi się wydaje tak, że te relacje, że przez wiele miesięcy, przez wiele lat Polacy nie widzieli czy nie dostrzegali tego, że my mamy w wielu sprawach różne interesy i że obowiązkiem polskiej klasy politycznej jest stać po stronie polskiego interesu narodowego. Oczywiście w polityce historycznej takim interesem narodowym jest po prostu obrona prawdy historycznej, faktów historycznych i co do ludobójstwa na Wołyniu nie ma żadnej wątpliwości co do tego, kto jest sprawcą, kto jest ofiarą. Że ofiary powinny być godnie upamiętnione, że strona rosyjska powinna pozwolić na przeprowadzenie ekshumacji, godne upamiętnienie ofiar i pamięć powinna być tutaj jak najbardziej no, zachowana przez stronę ukraińską. Natomiast moje takie odczucie jest, że dopiero w tym momencie, dopiero przez ostatnie kilka dni, kilka tygodni, duża część po prostu polskiego społeczeństwa zauważyła, jak te relacje są między Polską a Ukrainą trudne i skomplikowane. I to nie tylko w kontekście polityki historycznej, ale przede wszystkim w kontekście różniących nas interesów.
Mówi pani, mówi pani o dużej części Polaków. A ja bym chciał panią zapytać szczególnie o głosy, nawet nie tyle dystansujące się wobec decyzji pana prezydenta. Ja jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może mieć tutaj inną opinię, ale głosy takie już naprawdę ekstremalne, jak pani to diagnozuje. To jest na przykład głos pana Jarosława Kurskiego, byłego pierwszego zastępcy redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, który napisał taki list otwarty, nie w moim imieniu, w którym chodzi oczywiście o to, że nie w jego imieniu została podjęta decyzja o odebraniu orderu, w którym to tekście stwierdza również, że nawet strona demokratyczna, liberalna uległa nacjonalistom, głosując w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Ukraińskich Nacjonalistów, czyli mówimy tu o dniu 11 lipca, albo Fundacja Otwarty Dialog pana Bartosza Kramka, która ustanawia taki specjalny, jakiś wyimaginowany order, obywatelski order przyszłości, który ma być wręczony panu Zełenskiemu. No to jest, w moim odczuciu przynajmniej, to jest już pewnego rodzaju ekstremum. Jak pani to diagnozuje? Skąd to się bierze? Czy tu mówimy o po prostu odmiennej opinii, a może mówimy o jakimś zewnętrznym wpływie? O co tu chodzi?
To znaczy tak, my moim zdaniem powinniśmy rozdzielić dwie sprawy, to znaczy Polaków i Ukraińców, którzy tutaj mieszkają, bo Fundacja Otwarty Dialog i tak dalej, no to ja bym tutaj inaczej na to spojrzała, inaczej bym spojrzała po prostu na Polaków, czy zwłaszcza polityków, którzy pracują w rządzie. To znaczy, no niestety, ale to jest trochę takie, przynajmniej ze strony pana Kurskiego, takie przekonanie, takie życzeniowe myślenie, tak, że strona ukraińska będzie zawsze chce z nami współpracować. To znaczy, panie redaktorze, to nie jest pierwszy raz, kiedy prezydent Zełenski w taki sposób zachowuje się wobec Polski, w taki sposób zachowuje się wobec Polaków, w taki sposób zachowuje się wobec narodu i państwa, które udzieliło bardzo dużej pomocy walczącej Ukrainie. I pierwszy raz, kiedy nam wszystkim powinna się zapalić taka czerwona lampka, ona się wtedy nie zapaliła. Ja o tym mówiłam, ale niewiele osób w debacie publicznej, to nie był jakiś ważny temat. To była wypowiedź prezydenta Zełenskiego na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas Zgromadzenia Ogólnego. To był 23 rok, kiedy był taki ten najważniejszy element, czy taki kulminacyjny punkt tego kryzysu na polsko-ukraińskiej granicy, związany z kryzysem zbożowym, z importem zboża do Polski, kiedy Polska wprowadziła embargo. I prezydent Zełenski wtedy pojechał do Nowego Jorku i powiedział, że Polska gra w teatrze Putina w związku z tym, że wprowadziła to embargo. No panie redaktorze, no naszym obowiązkiem, polskim obowiązkiem, obowiązkiem polskich polityków jest chronić polski interes narodowy. Jeśli on jest rozbieżny z interesem ukraińskim, to obowiązkiem polskich polityków jest podejmować takie decyzje, które będą zapobiegały kolejnym kryzysom.
Ale
i to
pani
była
poseł,
dobra decyzja.
Tam jest dziwna sprawa z tą wypowiedzią, dlatego że jak się czyta, pewnie pani miała okazję, tak zakładam, przynajmniej zerknąć do książki Zbigniewa Parafianowicza Kłopot z Zełenskim, to nawet kiedy czyta się te relacje, czy te opinie polityków wygłaszane właśnie anonimowo, na ofie tak zwanym, no to właściwie tam wszyscy zdają sobie sprawę, że ta wypowiedź była nieakceptowalna. Nawet politycy obecnej koalicji mówią, no nie, to już było za dużo, myśmy to zobaczyli, że to już jest przekroczenie pewnej granicy. No ale jednocześnie nic się nie zmieniło. To jest ten fenomen, którego ja do dzisiaj nie potrafię zrozumieć. Ci ludzie widzieli, co się dzieje, w rozmowach z Parafianowiczem zaświadczają, że rozumieli, co się dzieje, a polska polityka wobec Ukrainy była cały czas taka sama.
No o to chodzi właśnie, panie redaktorze. To znaczy wtedy prezydent Zełenski powinien się spotkać z konkretną odpowiedzią ze strony Polski. Ja wiem, że to wtedy był, bo to był wrzesień 23 roku, to był element, to był właściwie najważniejsze tygodnie przed wyborami w 23 roku. I ja właściwie nie wiem, czemu w żaden sposób tutaj ze strony polskiej reakcji, ze strony polskiego rządu nie było. Natomiast to, że prezydent Zełenski i cała w ogóle administracja ukraińska pozwala sobie na takie traktowanie Polski, no to jest oczywiście fakt, że wiedzą, że Ukraińcy po prostu mają świadomość, że tutaj ze strony Polski nie będzie żadnej konkretnej reakcji, że oni właściwie nie mają się czego obawiać. No i panie redaktorze, w połowie czerwca tutaj w Unii Europejskiej głosowano nad otwarciem tego pierwszego klastra otwarcia negocjacji akcesyjnych Ukrainy do Unii Europejskiej. Peter Madziar, premier Węgier. Węgry blokowały. Peter Madziar przyszedł, zażądał konkretnych warunków czy konkretnych decyzji po stronie ukraińskiej, żeby zagłosować za. To chodziło tam o mniejszość węgierską na Ukrainie i oczywiście chodziło też o ropociąg Przyjaźń. Te wszystkie sprawy zostały przez Madziara wynegocjowane ze stroną ukraińską i dopiero wtedy Peter Madziar zagłosował za. Czy ze strony Polski, w momencie, kiedy jesteśmy w takiej kryzysowej sytuacji, kiedy wszyscy mówią, i to cała klasa polityczna, to znaczy mówię o Koalicji Obywatelskiej i PiS-ie, kiedy oni wypowiadają takie słowa, że z banderą Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie, a przychodzi do głosowania w Unii Europejskiej i jest to głosowanie jednomyślne, podkreślam jednomyślne, no to nie ma tego warunku postawionego. No więc o to chodzi. Ukraina się po prostu nie musi obawiać tego, że Polska cokolwiek zablokuje, cokolwiek wstrzyma. Mamy szereg narzędzi, z których można byłoby skorzystać. Oczywiście pan prezydent ma tylko takie narzędzie. Pan prezydent nie ma zbyt wielu narzędzi i faktycznie to odebranie orderu Orła Białego było chyba jedyną, zresztą też z pomysłu też posła Konfederacji, żeby taka decyzja zapadła.
I pan Natomiast Grzegorz rząd Płaczek ma to trochę. Zgłaszał tak. Jako pierwszy chyba.
Tak. Tak, więc rząd ma troszeczkę narzędzi. No my płacimy za Starlinki, płacimy za wiele, wiele rzeczy, więc utrzymujemy też tutaj przecież i uchodźców na miejscu. Naprawdę są rzeczy, czy elementy negocjacyjne, z których można byłoby tutaj skorzystać. Polski rząd po prostu tego nie chce zrobić i Ukraińcy po prostu traktują Polskę jako takich frajerów i to się po prostu słyszy od samych Ukraińców, a jeśli chodzi o politykę historyczną, naprawdę to nie jest tak, że kult banderyzmu się pojawił w ostatnich tygodniach czy miesiącach na Ukrainie. To jest kult, który trwa już od wielu, wielu lat i to, że ze strony Polski nie był wysyłany jasny sygnał do strony ukraińskiej, że to nie jest akceptowalne, że my nie akceptujemy pomnika Bandery we Lwowie, że nie akceptujemy czerwono-czarnych flag, że nie akceptujemy tego, żeby ludobójcy byli gloryfikowani na Ukrainie, to po prostu nie trafiało do strony ukraińskiej. Tego nie było. Ja wszyscy zresztą pamiętamy te wypowiedzi, jak się rozpoczynała wojna. To nie jest moment na to jest wypowiedź ze strony PiS-u. To nie jest moment, żeby teraz zajmować się Wołyniem. Tak?
No
to nie
ten taka, moment. To kiedy była, będzie była ten taka moment? Słynna wypowiedź pani poseł prezydenta Dudy. To też, to tam jest zresztą takie moje ulubione zdjęcie, jak on tak się ściska z Wołodymyrem Zełenskim, trzymając go tak tutaj, obejmując. Ale była taka słynna wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z 2023 roku, kiedy on mówi, każdy, kto stawia, czy próbuje stawiać jakiekolwiek warunki Ukrainie, gra po stronie Putina, czy gra w interesie Putina. No i dlatego zastanawiam się, jak pani ocenia dzisiejsze wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy nagle okazują się bardzo ukrainosceptyczni, również ci, którzy jeszcze 2 lata temu byli gotowi łowić namiętnie ruskie onuce tak zwane. Czy pani uważa, że oni zrozumieli rzeczywiście, że popełnili błąd, bo nie przyznali się do tego błędu nigdy, ale może zrozumieli, czy to jest czysty koniunkturalizm? Co to jest pani zdaniem?
Moim zdaniem ten ukrainosceptyzm, jak to pan redaktor tutaj nazwał, PiS-u, to jest tylko i wyłącznie warstwa retoryczna. To jest tylko i wyłącznie warstwa retoryczna. To znaczy każdego polityka, każdą partię sprawdza się pod kątem głosowań i konkretnych decyzji, które podejmują. Ja mogę powiedzieć z perspektywy Parlamentu Europejskiego. My tutaj w tym roku głosowaliśmy w Parlamencie Europejskim nad pożyczką dla Ukrainy tych 90 miliardów euro, które oczywiście będą spłacać Europejczycy, bo warunek, który tam został postawiony, jest taki, że Ukraina będzie tą pożyczkę spłacać w momencie, kiedy uzyska rosyjskie reparacje. Oczywiście Ukraina nie uzyska tych rosyjskich reparacji, więc to Europejczycy, to również Polacy będą spłacać tą wspólną unijną pożyczkę, wspólny unijny dług, z której udziela się tej pożyczki Ukrainie. I jak zagłosował wtedy PiS? No jak zagłosował PiS w Parlamencie Europejskim? Oczywiście poparł, więc w warstwie po pierwsze to w kontekście Ukrainy, ale też w kontekście dalszej federalizacji Unii Europejskiej. Tutaj w PiS-ie się nic nie zmieniło, więc w moim odczuciu to wygląda troszeczkę tak, że PiS widzi, jakie są nastroje społeczne, widzi, że nie ma ze strony Polaków akceptacji dla takiego zachowania ze strony prezydenta Zełenskiego, ale w ogóle tego, że no mamy te rozbieżne interesy i że one no w wielu sprawach po prostu są nie do pogodzenia, to znaczy czy w kwestii na przykład rolnej, czy w kwestiach na przykład dotyczących branży transportowej i wielu, wielu innych takich obszarach, że to jest nie do pogodzenia i ten to będzie i tutaj jest kolizja po prostu interesów i obowiązkiem polskiej klasy politycznej jest o to zabiegać. I PiS zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast PiS, właściwie ja do teraz nie wiem, jaki PiS ma stosunek wobec członkostwa Ukrainy, do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. My jesteśmy przeciwnikami członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Z tego co rozumiem, PiS jest zwolennikiem członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. No to niech wyjaśni, jak to chciałabym w ogóle od całej klasy politycznej usłyszeć, jak to miałoby wyglądać i jak w ogóle Unia Europejska miałaby funkcjonować z takim państwem jak Ukraina w swoich strukturach.
A jak pani ocenia skutki tego, że został otwarty pierwszy rozdział negocjacyjny, czyli zostały formalnie rozpoczęte negocjacje, no bo jednocześnie bardzo często mamy takie sygnały z zaplecza, czy to Komisji Europejskiej, czy również na OFIE, mówią to europosłowie i to bynajmniej wcale nie, na przykład z Patriotów dla Europy, czy Europy Suwerennych Narodów, tych bardziej prawicowych grup politycznych, ale też z głównonurtowej Europejskiej Partii Ludowej, że tak naprawdę to jest jedna wielka fikcja. Wszyscy wiedzą, że Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie jeszcze co najmniej przez kilkanaście lat, jeśli w ogóle, to jest nie do zrobienia. Oni nie będą w stanie się w wystarczającym tempie dostosować. Nie ma mowy też o tym, żeby przeszła koncepcja pana Wołodymyra Zełenskiego, który by chciał najpierw przyjęcia, a potem się dostosowujemy powolutku i we własnym tempie. Więc może po prostu tu się nie ma czego bać tak naprawdę.
To właśnie, panie redaktorze, bo gdybyśmy mieli do czynienia faktycznie z taką prawdziwą akcesją, to znaczy są przeprowadzone każdy ten element, to widzielibyśmy, jak to działa. Natomiast problem z Ukrainą jest taki, że tak naprawdę Ukraina nie potrzebuje w tym momencie akcesji do Unii Europejskiej. To znaczy Ukraina przez to, że oczywiście rozpoczęła się wojna, Unia Europejska podjęła wiele decyzji, które idą w kierunku korzystnym dla Ukrainy. To znaczy Ukraina ma dostęp do wspólnego jednolitego rynku. Ukraina ma dostęp do swobodnego funkcjonowania na naszym wspólnym jednolitym rynku. To znaczy chodzi mi przede wszystkim o przegląd tej umowy stowarzyszeniowej i z jednej strony oczywiście Ukraina funkcjonuje tak, jakby w Unii Europejskiej była, ale z drugiej strony nie musi spełniać tych wszystkich warunków, które są nakładane na państwa członkowskie, czy regulacje, czy inne elementy. Chodzi mi o to, że dla Ukrainy ta sytuacja w tym momencie jest bardzo, bardzo korzystna. To znaczy, oczywiście nie funkcjonuje w tym całym funduszu spójności i tak dalej, ale nie musi, dlatego że jest na tyle konkurencyjna, bo nie jest obciążona tymi wszystkimi po prostu, po pierwsze, kosztami, regulacjami, biurokracją, a ma swobodny dostęp do unijnego rynku w różnych sektorach, od sektora rolnego, przez sektor energochłonny, przecież tu się toczyła taka wielka batalia. Ostatecznie Ukraina nie ma tego preferencyjnego dostępu dla swojej, czy ukraińska stal nie ma tego preferencyjnego dostępu do unijnego rynku, ale gdyby tak było, no to jest kolejny sektor, który byłby zagrożony po prostu przez stronę ukraińską.
A to może, to może właśnie paradoksalnie korzystniej by było, jakby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, bo wtedy co prawda dostęp do wspólnego rynku by miała, no ale nareszcie musiałaby spełniać te same warunki i byłaby tak samo, i firmy byłyby tak samo obciążone różnymi unijnymi, przepraszam, bzdurami typu ESG na przykład, jak firmy polskie, belgijskie, niemieckie czy włoskie.
No to jeszcze to nie jest, panie redaktorze, taka prosta sprawa, dlatego że gdyby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, to wchodzi w cały mechanizm spójności i wszyscy są zgodni tutaj w Unii Europejskiej, że gdyby doszło do rozszerzenia Unii o Ukrainę, to oznacza zmianę traktatów i oznacza zmianę sposobu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, co oczywiście osłabiłoby takie państwo jak nasze. I tutaj na tej płaszczyźnie po prostu nigdy nie powinniśmy się na to zgodzić. Natomiast moim zdaniem to, co jest chyba najbardziej takim realnym scenariuszem, który nas też chyba najbardziej powinien z tego wszystkiego niepokoić, no to takie propozycje się pojawiają, żeby Ukraina była po prostu takim państwem stowarzyszonym.
Ale na trwałe, tak? Rozumiem, że mówimy o jakimś trwałym rozwiązaniu.
Tak. Czyli uczestniczenia. Prezydent Macron miał taką propozycję, żeby utworzyć Unię Wielu Prędkości i to wyglądałoby tak, że Ukraina byłaby w takim czwartym tym kręgu zrzeszenia takiej europejskiej wspólnoty politycznej. I ostatnio o tym mówił kanclerz Merz. Też o takim jakimś innym sposobie przyłączenia, znaczy nie pełnej akcesji, tylko czegoś takiego quasi dołączenia do Unii, państwa stowarzyszonego
i tak
dalej. Ale z
tym pełnym dostępem do wspólnego rynku, jak rozumiem, tak?
To już funkcjonuje. Oczywiście ta stal jest teraz wyłączona, ale generalnie co do zasady Ukraina ma swobodny dostęp. Oczywiście on jest w niektórych sektorach ograniczany czy jakimiś kontyngentami bezcłowymi, ale z perspektywy Polski no jest to o tyle trudniejsza sytuacja, że my bezpośrednio graniczymy z Ukrainą i co z tego, że mamy kontyngenty na konkretne towary rolno-spożywcze, jak te kontyngenty, które są przydzielone na całą Unię Europejską, w głównej mierze zostają w Polsce. Więc nas to dotyka dużo bardziej niż państwa Europy Zachodniej. No oczywiście wszyscy wiemy jeszcze po tej zeszłorocznej aferze związanej z tą aferą korupcyjną i tym ograniczeniem niezależności tej instytucji antykorupcyjnej, NABU, ona chyba się nazywała,
NABU,
o ile dobrze
tak,
pamiętam.
Zgadza się.
No to też tutaj troszeczkę te elity, establishment unijny troszeczkę inaczej patrzy na Ukrainę. No i to też jeszcze wracając do tego początkowego tematu. No moim zdaniem prezydent Zełenski doskonale wiedział, co robi, podejmując tą decyzję dotyczącą nazwania tej jednostki wojskowej imieniem UPA, że on chciał wywołać taki efekt, jaki efekt wywołał. Po pierwsze, żeby ukryć te swoje problemy wewnętrzne, bo i zatrzymanie Jermaka to pokazuje, że ta korupcja jest już na najwyższym poziomie na Ukrainie i dotyczy samego, może nie samego prezydenta, ale najbliższego otoczenia prezydenta Zełenskiego, ale jednego prezydent Zełenski nie przewidział. I ja tutaj to widzę akurat na poziomie europejskim, w Parlamencie Europejskim, że sprawa tego konfliktu między Ukrainą a Polską stanie się, czy będzie dyskutowana również tutaj w Parlamencie Europejskim, będzie sprawą międzynarodową, a to się wydarzyło. I akurat nawiążę tutaj do wizyty Jordana Bardelli, który został zaatakowany przez swojego kontrkandydata w wyborach prezydenckich, czyli premiera Tala. I Jordan Bardella wyraźnie napisał, że Ukraińcy dokonali ludobójstwa na Wołyniu w latach 40., mordując 100 tysięcy Polaków. No i dzięki temu w ogóle ktokolwiek w Europie Zachodniej dowiedział się o czymś takim jak ludobójstwo na Wołyniu.
Więc no takie głosy się pojawiają w dziwnych miejscach. Nawet ja ostatnio widziałem wypowiedź jakiejś pani polityk SPD, czyli mówimy tutaj o Niemczech, która też nagle nawiązała dosyć niespodziewanie nawet w swoim wystąpieniu do tego sporu polsko-ukraińskiego. No i też tam się pojawiła ta liczba 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy ofiar ukraińskiego ludobójstwa, więc rzeczywiście to się rozlewa, ale chciałem jeszcze panią zapytać w kwestii członkostwa Ukrainy, bo pan prezydent Nawrocki jeszcze w trakcie swojej kampanii, ale wydaje się, że on teraz też to podtrzymuje, tak można wywnioskować z jego wypowiedzi związanych z odebraniem orderu Orła Białego panu Zełenskiemu, stawia taki warunek, jeżeli pozbędziecie się banderyzmu, no to wtedy główny powód naszego ewentualnego oporu, jeśli chodzi o wasze członkostwo w Unii, wygaśnie. Ja od początku twierdziłem, że to nie jest mądre postawienie sprawy, bo obecność Ukrainy w Unii Europejskiej nie jest dla Polski korzystna z wielu innych powodów, nie tylko z tego. Jak pani ocenia te deklaracje pana prezydenta? Czy pan prezydent jest w stanie, będzie w stanie pani zdaniem w przyszłości zająć tutaj bardziej stanowcze stanowisko i powiedzieć wprost, że nie jest w interesie Polski przynależność Ukrainy do Unii Europejskiej? Na razie z jego wypowiedzi nie wynika coś takiego.
No to panie redaktorze, po pierwsze, tak, ja uważam, że członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej nie jest w polskim interesie, to po pierwsze. Jeśli chodzi o pana prezydenta, tak, faktycznie, on tutaj tej sprawy jakoś jasno nie stawiał. Owszem, w kampanii prezydenckiej ten temat troszeczkę się pojawiał, ale to też nie była jakaś bardzo jasna deklaracja. Natomiast jeśli miałabym wyrazić moje prywatne stanowisko, to jest ono następujące, to znaczy decyzja pewnie pana prezydenta będzie w głównej mierze zależała od tego, kto będzie panu prezydentem asystentowi w tej sprawie doradzał, bo pan prezydent miał wiele dobrych zapowiedzi w czasie kampanii prezydenckiej, no tylko się potem okazuje, że część tych ustaw, które my jako Konfederacja krytykowaliśmy, są przez pana prezydenta akurat podpisywane. I oczywiście w pierwszej kolejności myślę tutaj o sektorze rolnym, ale też innych obszarach, więc moim zdaniem być może pan prezydent, nie wiem, nie ma tego dobrze przemyślanego, nie traktuje tego tematu, który jakoś szybko się w agendzie politycznej pojawi. Zresztą pan prezydent też, co tu dużo mówić, no ma ograniczone narzędzia, jeśli chodzi o wpływanie na taką decyzję, aczkolwiek gdyby w debacie publicznej jasna deklaracja pana prezydenta się pojawiła właśnie w kontekście takim, że członkostwo Ukrainy nie jest w interesie, czy członkostwo Ukrainy w Unii nie jest w polskim interesie, no to na pewno byłoby to pewnego rodzaju punktem odniesienia w ogóle w debacie publicznej. Czy taka deklaracja się pojawi? Nie wiem, zobaczymy. Moim zdaniem to będzie zależało od tego, kto panu prezydentowi w tej konkretnej sprawie będzie doradzał i czy pan prezydent zdobędzie się też tutaj na taką niezależność wobec partii, która go w tych wyborach wystawiła, czyli wobec PiS-u i czy tutaj wejdzie w... Bo wydaje mi się, że ze strony PiS-u taka deklaracja na pewno nie padnie. Tak? To
pani
jest moje
poseł,
odczucie.
To inny temat teraz. Niedawno doszło w Parlamencie Europejskim do bardzo interesującego, dla wielu nawet zaskakującego głosowania, w którym siły polityczne tak wydawałoby się rozbieżne, jak pani grupa polityczna Patrioci dla Europy, ale także Europa Suwerennych Narodów, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, czyli grupa polityczna, do której należy Prawo i Sprawiedliwość, oraz Europejska Partia Ludowa, czyli grupa polityczna, do której należą Koalicja Obywatelska i PSL, zagłosowały wspólnie za zmianami w regulacjach dotyczących odsyłania z Unii Europejskiej obywateli państw trzecich, a przeciw była prawie cała lewica, socjaldemokraci, no i tam grupa Renew, która się podzieliła, to akurat część głosowała za, część głosowała przeciw. To było zaskakujące dla wielu osób, taka współpraca po stronie, właśnie trudno nawet powiedzieć, czy prawicowej, nie wiem, chadeckiej, nie wiem jak to nazwać. Nawet widziałem już, że głosy potępienia dotyczące tej nowej regulacji rozległy się gdzieś tam ze strony Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw migrantów, który tam potępiał, że to tak nie może być. Ale co się właściwie wydarzyło? Jak to jest, że te grupy polityczne, które wydawałoby się bardzo się ze sobą na co dzień różnią, zagłosowały wspólnie za tą regulacją?
No przede wszystkim, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, takie głosowania się w Parlamencie Europejskim coraz częściej zdarzają i to jest w Parlamencie Europejskim nazywane większością wenezuelską, bo pierwszy raz taka większość ukształtowała się w Parlamencie Europejskim, gdy głosowanie dotyczyło Wenezueli i zdarza się, że właśnie Europejska Partia Ludowa głosuje tutaj z prawicą. Dlaczego takie głosowanie w sprawie tej dyrektywy powrotowej, czyli odsyłania po prostu nielegalnych imigrantów? To znaczy przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej i partie, które wchodzą w skład tej grupy politycznej, no zdają sobie sprawę z tego, że jeśli nie będą realizować bardziej antyimigracyjnej polityki i nie będą mieć na to dowodów, no to tracą po prostu poparcie w swoich krajach, czy ich rządy tracą poparcie, bo to też są państwa, też są delegacje, które mają przedstawicieli swoich w rządach państw członkowskich. Więc moim zdaniem tutaj jest ze strony Europejskiej Partii Ludowej taka troszeczkę desperacja, która zmusza ich do tego, że jeśli chcą wprowadzić jakiekolwiek zdroworozsądkowe przepisy, jeśli chcą wprowadzać jakiekolwiek rozwiązania, które normalizują czy gospodarkę, czy bo to nie tylko w polityce migracyjnej, ale omnibusy też były przegłosowywane właśnie z patriotami, z EKR-em i z prawicą
omnibusy
w parlamencie.
To tutaj wyjaśnijmy, że chodzi o taki system, który ma niby umożliwić deregulację na podstawie zgłoszeń biznesu i tam kręgów przedsiębiorców.
Więc takie głosowania się zdarzają, natomiast tutaj no po prostu Europejska Partia Ludowa, żeby cokolwiek zdroworozsądkowego przeszło w parlamencie, potrzebuje tych naszych głosów, co się oczywiście spotyka z gigantyczną wściekłością ze strony socjalistów, przede wszystkim socjalistów, tak? I oczywiście tych Renew czy Zielonych Lewicy, no to co już są mniejsze grupy w parlamencie Europejskim i po prostu to EPL dzisiaj stoi troszeczkę tak jedną nogą jest w tej większości lewicowo-liberalnej, a z drugiej strony wie, że tych patriotów też do niektórych tych głosowań potrzebuje. I na pewno oczywiście ta dyrektywa powrotowa i te rozwiązania, które tam zostały wprowadzone, czy te zmiany, które zostaną wprowadzone, oczywiście to są dobre zmiany, tylko wszystko będzie zależało od tego, czy to prawo po prostu będzie egzekwowane i czy będzie wola polityczna do tego, żeby te przepisy po prostu wchodziły w życie, były obowiązującym prawem. Tam wprowadzono po prostu, co tam wprowadzono? Wprowadzono na przykład zapis mówiący o tym, że jeśli w jednym kraju nielegalny imigrant otrzymuje nakaz powrotu, no to ta decyzja jest uznawana we wszystkich państwach członkowskich. Dotychczas po prostu ci imigranci przemieszczali się między państwami członkowskimi. Jeśli ktoś zostaje teraz, żeby kogoś odesłać do jego kraju pochodzenia, ten imigrant, nielegalny imigrant mógł przebywać tylko 6, maksymalnie 12 miesięcy, mógł być zatrzymany, potem był wypuszczany, nie wiadomo, co się z nim działo. Teraz ten termin został wydłużony do 24 miesięcy, więc będzie większa szansa na to, żeby odesłać takiego nielegalnego imigranta. Natomiast czy to się uda?
Jak to jest właśnie, no, jak to jest z umowami o readmisji, bo to jest taki rzadko podnoszony problem, no a żeby odsyłać ludzi do krajów, z których oni pierwotnie przyjechali i gdzie spokojnie mogliby wrócić, bo nic im tam nie grozi, no to trzeba mieć z tymi krajami umowy o readmisji, a Unia Europejska ma, zdaje się, problem z podpisywaniem takich umów z wieloma krajami na świecie.
To jeszcze w międzyczasie, panie redaktorze, my pod koniec zeszłego roku przyjęliśmy takie, o ile dobrze pamiętam, rozporządzenie o bezpiecznych krajach trzecich. I tam jest i to nie jest tak, że jest lista krajów, tylko są odpowiednie warunki, które kwalifikują taki kraj jako kraj bezpieczny, kraj trzeci. Ale co ważne, w tych umowach handlowych, które teraz Unia Europejska na potęgę zawiera, albo w ogóle relacjach handlowych, tam na przykład wpisuje się warunki dotyczące tego, że nie będzie wymiany handlowej, jeśli państwo nie będzie przyjmowało albo współpracy w ogóle też na poziomie takim finansowym, jeśli państwo nie będzie przyjmowało z powrotem swoich obywateli. Więc Unia Europejska, czy tutaj w różnych obszarach próbuje się wpisywać również ten warunek dotyczący przyjmowania swoich obywateli. I oczywiście to pan redaktor ma rację, to nie jest tak, że da się te sprawy rozwiązać i że jest ta sprawa i że łatwo, że będzie to bardzo, bardzo łatwo, że to będzie bardzo, bardzo łatwa procedura. Nie będzie. Ale przynajmniej no, jest. Czy przynajmniej na poziomie tutaj Unii Europejskiej próbuje się w jakikolwiek sposób te przepisy troszeczkę poprawiać, które spowodują, że tych nielegalnych imigrantów, którzy mają decyzje powrotowe, po prostu będzie odsyłane więcej niż te 20%, które jest teraz, tak? To znaczy i to jeszcze w różnych państwach to też jest inaczej, bo są państwa, w których jest odsyłane więcej, w innych państwach mniej. Natomiast no, to jest też w dużej mierze wola polityczna i wola polityczna państwa członkowskiego, które odsyła do trzeciego państwa bezpiecznego.
12 czerwca wszedł w życie pakt migracyjny, czyli przypominam taki pakiet 10 w sumie regulacji unijnych, 9 rozporządzeń, jedna dyrektywa. Ja trochę przewrotnie może spytam panią poseł, czy ten pakiet regulacji w każdym aspekcie jest zły? Czy tam pani zdaniem są jakieś elementy, które są korzystne z naszego punktu widzenia?
Nie, no są też korzystne elementy, chociażby dotyczące tego, że w końcu będzie jakaś baza tych nielegalnych imigrantów i jak już ktoś zostawi raz odciski palców, no to już i te całe dane biometryczne, no to już będzie w bazie, już nie będzie czegoś takiego, że mamy imigrantów funkcjonujących w różnej tożsamości. To będzie na pewno uregulowane. Więc tak, no są też dobre rozwiązania. Tak jak pan redaktor powiedział, to jest aż 10 aktów prawnych, więc są różne rozwiązania. Natomiast no, ja zawsze stałam na stanowisku takim i moja partia, że polityka migracyjna jest kompetencją państwa członkowskiego. A to, co ma pakt migracyjny, przede wszystkim rozporządzenie o zarządzaniu migracją i azylem, to jest rozporządzenie, które trwale tworzy obowiązek państwa członkowskiego dotyczący uczestniczenia w mechanizmie solidarności, czyli uczestniczenia w obowiązku przyjmowania imigrantów, obowiązku płacenia za tych imigrantów, czy w inny sposób partycypowania w całym tym mechanizmie. I to jest mój największy punkt krytyki, to znaczy wprowadzenie trwałego obciążenia wobec państwa członkowskiego. I panie redaktorze, są w Unii Europejskiej trzy państwa, które w pakcie migracyjnym nie uczestniczą. To jest Dania, która ma klauzulę opt-out i w ogóle polityka migracyjna unijna nie jest przyjmowana w Danii, ale są Czechy i Węgry, które po prostu powiedziały, że nie wdrażają paktu migracyjnego i w tej tabelce dotyczącej puli solidarnościowej na rok 2026, czyli ta pula solidarnościowa, która teraz będzie funkcjonowała przez te pół roku, w tej tabelce czytamy, że Słowacja i Węgry brak wkładu. Więc da się wyalienować czy wymiksować.
Przepraszam, pani poseł, ale to tak zapytam, to tak można?
Można. To jest kwestia decyzji rządu, bo to jeszcze było za poprzedniego rządu Viktora Orbana, ale Peter Madger na razie jeszcze nic w tej sprawie też nie zmienił stanowiska i to była decyzja czeskiego rządu, premiera Babisza. Słowacji.
Słowacji.
Nie,
tak.
Czechy uczestniczą.
Ciekawe jest też chyba to, że w przypadku Danii tę ostrą politykę antyimigracyjną podtrzymuje rząd socjaldemokratyczny. Przecież pani tak. Mette Frederiksen to jest socjaldemokratka. Tak. Ale chciałem zapytać o polskie uczestnictwo, bo my w tej chwili rzeczywiście jesteśmy zwolnieni z tego wkładu jako kraj w tak zwanej sytuacji migracyjnej. Tak to jest w dokumentach nazywane. Nie pod presją, tylko właśnie w sytuacji migracyjnej. No ale teraz jesteśmy tym krajem na nasz wniosek. Natomiast przyjdzie czas za rok, kiedy trzeba będzie, kiedy Komisja Europejska będzie to oceniać. No i nie jest powiedziane wtedy, że nasz wniosek zostanie uwzględniony. Jak pani widzi te kwestie? Czy mamy szansę utrzymywać ten status kraju zwolnionego, kraju w sytuacji migracyjnej przez dłuższy czas, przez kilka następnych lat? Jak to będzie pani zdaniem wyglądało?
Znaczy, panie redaktorze, każdego roku Komisja Europejska będzie oceniała właśnie, które państwo znajduje się pod presją migracyjną, albo jest zagrożone tą presją migracyjną, albo jeszcze tam inaczej to jest zakwalifikowane. I oczywiście to, co się bierze pod uwagę, to liczba wniosków składana o azyl w konkretnych państwach członkowskich. I Polska nie jest tutaj jakimś najbardziej obleganym państwem członkowskim, tylko to są inne państwa Unii Europejskiej. I gdyby w tym roku, nawet w 2026, Komisja Europejska wzięłaby tylko pod uwagę rok 2025, powiedzmy 2024 i liczbę wniosków o azyl, które były składane w konkretnych państwach członkowskich, to oczywiście Polska się nie powinna zakwalifikować do tego zwolnienia. Czy ta decyzja wynikała z jakichś innych pobudek, innych wniosków? Być może tutaj zadziałało również to, że Polska sprawowała tą prezydencję i premier Donald Tusk na każdej konferencji mówił o tym, że Polska będzie zwolniona z paktu migracyjnego. No i być może ta Komisja Europejska po prostu już tam na to się zgodziła. Natomiast w każdej chwili to się może zmienić, w każdym roku to się może zmienić. No, będzie to niestety, jeśli się zmieni i Polska faktycznie zostanie w ramach tego mechanizmu solidarnościowego państwem, które wnosi wkład w mechanizm solidarnościowy, a nie jest beneficjentem, no to jest duże obciążenie finansowe albo no obciążenie w postaci przyjmowania tych imigrantów, których nie chcą inne państwa członkowskie, albo imigrantami, którymi chcą się podzielić inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. No w tym roku, w 26, jako państwa zakwalifikowane, jako znajdujące się pod tą presją migracyjną, czyli państwa beneficjenci, no to jest Hiszpania, to są Włochy, to jest Cypr, to jest Grecja. Inne państwa wnoszą wkład finansowy albo dokonują tej relokacji imigrantów. Jest ta decyzja Rady z grudnia zeszłego roku, tam w takiej odpowiedniej tabelce jest to wszystko rozpisane, jakie to są wkłady finansowe, ilu jest relokowanych imigrantów. Natomiast to jest, no, tak jak powiedziałam na początku, to jest bardzo niebezpieczny mechanizm mówiący o tym, że nakłada się po prostu stały już trwały obowiązek, coroczny obowiązek na państwo członkowskie.
Tak, ja sobie liczyłem,
jeśli ten system wejdzie, to już trudno potem jest wyjść.
Liczyłem sobie tak prowizorycznie, ile gdybyśmy nie chcieli przyjmować migrantów, tylko chcielibyśmy ten wkład finansowy wnieść zamiast tego, no to zakładając, że do podziału rocznie jest 30 tysięcy osób, tak mówi właśnie wspomniane.
Minimalnie.
Minimalnie, tak, tak. No ale zakładamy, że powiedzmy to jest te 30 tysięcy, to tak mówi to rozporządzenie o azylu właśnie, o którym pani wcześniej mówiła. I to jest wymienialne na 600 miliardów euro, no to wychodzi te 20 tysięcy euro na migranta. Gdyby Polska miała otrzymać, tak sobie to liczyłem, 5 tysięcy migrantów, no to byśmy musieli około 100 miliardów euro zapłacić, czyli to by było jakieś tam 500 milionów euro, tak, niecałe pół miliarda złotych. No, dużo, mało, wszystko jedno, ale my byśmy wszyscy musieli za to zapłacić, tak czy owak, więc rzeczywiście nie jest to ciekawa perspektywa, ale chciałem jeszcze panią zapytać o inną sprawę, którą pani bardzo uważnie, wiem, że obserwuje, to jest kwestia zakazu rejestracji samochodów spalinowych po 2035 roku, gdzie mamy, zdaje się, cały czas w opracowywaniu jakąś rewizję tego rozporządzenia przygotowywaną przez Komisję Europejską. No i pierwotna propozycja to była taka, że no dobrze, zejdziemy łaskawie ze 100% redukcji do 90%, tak? Wielka naprawdę łaska, plus jeszcze obowiązkowe zazielenianie flot samochodowych. No ale widziałem takie informacje niedawno, że firmy, które na tym by ucierpiały, czyli te, które dysponują flotami właśnie przedsiębiorstwa, no bo to też by chodziło o floty przedsiębiorstw, no że tu się zaczyna bunt, że to jest nierealne. Z kolei producenci wskazują, że te 90% to też w ogóle z sufitu wzięte, że to też się nie da zrobić. Na jakim etapie ta rozgrywka jest w tej chwili?
To panie redaktorze, tu jest połączonych kilka wątków. To znaczy tak, zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych 2035 rok. Faktycznie tu Komisja Europejska zmieniła to stanowisko z redukcji emisji ze 100% do 90%. Więc z perspektywy przemysłu motoryzacyjnego to jest żadna zmiana. To jest tylko kosmetyczny, PR-owa zagrywka, żeby pokazać tej opinii publicznej, że coś się dzieje, że jednak tego zakazu nie będzie. No ale de facto no, to ten zakaz oznacza. Natomiast to się nazywa transport korporacyjny, chyba taka jest nazwa tego rozporządzenia. To chodziło o to, że floty korporacyjne w transporcie miałyby być zeroemisyjne. To znaczy na przykład jakieś, powiedzmy, firmy dostawcze, jakieś firmy taksówkarskie, to miałoby funkcjonować w takim zeroemisyjnym transporcie.
Zdaje się, że również firmy leasingowe, czyli tutaj już firmy mówimy tak, o bardzo dużym zakresie.
Tak, tak, firmy leasingowe, tam było kilka tych podmiotów i ta propozycja tych przepisów miała być opublikowana przez Komisję Europejską w zeszłym roku i prawdę powiedziawszy udało się to zablokować zanim te przepisy w ogóle zostały przez Komisję Europejską opublikowane. I to jest chyba jeden z niewielu przykładów, gdzie przed opublikowaniem projektu rozporządzenia udało się coś w tym rozporządzeniu zmienić. To znaczy Komisja Europejska widziała, jaki tu jest gigantyczny sprzeciw firm, również ze strony Polski, bo ze strony Polski też ten sygnał był jasny, że no, to jest niewykonalne, tak? Że to jest niewykonalne, żeby jakieś firmy dostawcze czy firmy dostawcze w ogóle funkcjonowały na takim zeroemisyjnym poziomie. To tak samo jak w tym funkcjonowaniu prywatnym tego transportu, począwszy przez infrastrukturę, skończywszy na tych samochodach i jeszcze konkurencyjności, kosztach utrzymania i tak dalej. No i w ogóle efektywności działania całego tego systemu. Więc ostatecznie Komisja Europejska tutaj swoje to radykalne stanowisko troszeczkę zmieniła i to rozporządzenie nie jest w takim złym kształcie, jak tego tutaj wszyscy oczekiwali. Natomiast, no panie redaktorze, Komisja Europejska nie wycofała się z żadnego ze swoich celów klimatycznych i zarówno cel klimatyczny rok 2030, czyli ograniczenie emisji o 55%, jak i ten cel na rok 2050, neutralność klimatyczna, obowiązują i oczywiście dotyczą również sektora transportu, czyli nikt się z tego wszystkiego nie wycofuje. Co więcej, Komisja Europejska przecież w tym roku przyjęła, Unia już przyjęła, tak, to już jest wiążący cel klimatyczny rok 2040, czyli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 90%. No i oczywiście to też dotyczy transportu. Co się może, jeśli miałabym ja przewidywać, to do 2029 roku ja nie będę tutaj widzieć większej zmiany, no bo to musiałoby wyglądać w ten
Mówimy
sposób,
o kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego i siłą rzeczy komisji. Nowej komisji.
Tak, tutaj się nic nie zmieni, dlatego że komisja, czy radykalnie się nic nie zmieni, dlatego że Komisja Europejska, gdyby chciała się z tego wycofywać, to musiałaby się wycofać po prostu z celów klimatycznych. A ja sobie nie wyobrażam, że von der Leyen tutaj któregoś dnia przyjdzie i powie, ja się pomyliłam, tak, ja popełniłam błąd, wycofuję się z tego. No nie zrobi tego, tak, będzie tutaj w jakiś sposób niuansować i w ten sposób szukać tego politycznego i społecznego poparcia.
Pani poseł, podsumowując naszą rozmowę, już wiele osób by powiedziało pewnie po wysłuchaniu tego, co pani tutaj mówiła, no to polexit, wychodzimy. I teraz mamy 10 lat akurat od Brexitu. Ja, Instytut Sobieskiego razem z firmą Deloitte opublikował taki raport, z którego wynika, że nie było żadnego krachu, co prawda, w Wielkiej Brytanii, ale że nastąpiło po Brexicie wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego tego kraju. Jakie jest pani stanowisko w tej sprawie, no zwłaszcza patrząc na ten bilans 10 lat Wielkiej Brytanii poza Unią Europejską?
No problem z Wielką Brytanią jest taki, że pomimo tego, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, to w dużej mierze realizowała podobną politykę jak Unia Europejska, czyli politykę dotyczącą politykę klimatyczną, politykę zmniejszania konkurencyjności. Pytanie, to co powinno nam chyba dać odpowiedź, to jakby wyglądała sytuacja Wielkiej Brytanii, gdyby ona prowadziła diametralnie inną politykę niż tą, która prowadziła Unia Europejska. Moim zdaniem ta polityka była bardzo, bardzo podobna, dlatego też być może my tutaj nie dostrzegaliśmy, czy nie dostrzegamy jakiejś większej zmiany. Moim zdaniem inspiracją, tak, czy takim powodem, dla którego Brytyjczycy zdecydowali się opuścić Unię Europejską, to jednak była decyzja dotycząca bezpieczeństwa, dotycząca polityki migracyjnej. Brytyjczycy moim zdaniem mieli takie poczucie, że opuszczając Unię Europejską, no pozbędą się tego problemu związanego z masową, niekontrolowaną imigracją. No nic takiego się nie wydarzyło. Te problemy cały czas tam są obecne. Stąd między innymi dymisja premiera Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o perspektywę Polski, tak, to panie redaktorze, no, każda decyzja musi być dobrze przemyślana i my jako Polska po prostu powinniśmy być przygotowani na każdy możliwy scenariusz i taki scenariusz, w którym nasza gospodarka ucierpi najmniej. I oczywiście ja mam trochę takie poczucie, że w Polsce generalnie bardzo mało się mówi o takiej samodzielnie prowadzonej czy polityce przemysłowej, czy polityce rolnej, czy każdej innej polityce, której Unia Europejska no niestety zmniejsza naszą konkurencyjność, ogranicza nasze możliwości, a powinniśmy po prostu na to patrzeć z takiej perspektywy. I w każdej chwili moim zdaniem należałoby się spodziewać takiego, jak to się mówi, takiej nowej architektury europejskiej, czy jakiejś tutaj dezintegracji Unii Europejskiej, rozpadu Unii Europejskiej, ale też trzeba się, ja nie wykluczam też takiego scenariusza, w którym po prostu Polacy za jakiś czas, obserwując to wszystko, co tutaj się dzieje na poziomie unijnym i nie chcąc popełniać błędów państw Europy Zachodniej, nie chcąc rujnować z własnej gospodarki, własnego przemysłu, własnego rolnictwa, powiedzą, że no nie, my wolelibyśmy samodzielnie te polityki prowadzić. I najważniejsze pytanie jest takie, czy Polska jest gotowa. Moim zdaniem po prostu Polska powinna być gotowa. No na ten moment Polska nie jest gotowa na to, żeby konkretne polityki prowadzić i bez takiej szkody dla polskiej gospodarki funkcjonować niezależnie. To znaczy my jesteśmy bardzo mocno w tym systemie funkcjonujemy. Natomiast no tak czy inaczej trzeba być gotowym na każdy scenariusz.
Bardzo dziękuję za spotkanie w programie Warzecha Kontra. Moim gościem dzisiaj była pani europoseł Anna Bryłka, Konfederacja, Ruch Narodowy, Grupa Polityczna, Patrioci dla Europy. Dziękuję bardzo pani poseł.
Dziękuję bardzo.
To był program Warzecha Kontra. Łukasz Warzecha, kłaniam się państwu. Do zobaczenia.
Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.